ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam w naszym studiu Łukasz Schreiber, członek rządu, minister, sekretarz Rady Ministrów, ale także szef zespołu programowania prac rządu. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się państwu.
Panie ministrze, ta zapowiedź likwidacji Izby Dyscyplinarnej to jest kapitulacja Zjednoczonej Prawicy w sprawie reformy sądownictwa?
Nie, wręcz przeciwnie. To znaczy reforma oczywiście ma być kontynuowana.
Reforma się udała, musimy ją tylko poprawiać.
Nie, no ale dobrze pan wie, że jakby no skala zadowolenia jakby z tej reformy jest, umówmy się, póki co umiarkowana, ponieważ ona nie jest dokończona i to mówiliśmy przecież przed wyborami w roku 2019. To mówiliśmy w roku 2020 i mówimy to dzisiaj.
To kto, nic kto tutaj ponosi odpowiedzialność za porażkę reformy wymiaru sprawiedliwości, skoro musicie ją zmieniać?
No ale wie pan, znaczy, tak jak powiedziałem, ona jest niedokończona, to po pierwsze. A po drugie, na co chciałbym zwrócić wszystkim uwagę, też się odbywa to wszystko w takich, bym powiedział, zupełnie zdumiewających okolicznościach. Z jednej strony jest oczywiście ten atak instytucji europejskich, ale on też jest skądś inspirowany. Z drugiej strony mamy zachętę i opozycji, i części mediów do tego, by sędziowie nie przestrzegali ustaw.
Chce pan powiedzieć, że to nieprawda, że stanęliśmy przed ścianą, jest ultimatum Komisji Europejskiej i tak byśmy to zmienili, tak?
Chcę powiedzieć tak, bo to jest to, co było zapowiadane, że i tak tą reformę byśmy chcieli wprowadzić. I także w przypadku Izby Dyscyplinarnej tutaj pewne zmiany muszą zostać zaprowadzone.
Jak daleko idące?
Poczekajmy chwilę, wie pan, ja bym wolał, żebyśmy mieli projekt ustawy i wtedy o nim rozmawiali. To, co pan prezes, lider naszego obozu, pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział w wywiadzie, to jest wszystkim znane, jak sądzę. I poczekajmy chwilkę czasu, będzie projekt ustawy i będziemy mogli wówczas konkretnie na ten temat się wypowiadać.
To jeśli nie wszystko się udało, jak pan mówi, to kto za to odpowiada? Minister Sprawiedliwości?
Panie redaktorze, byłoby rzeczą arcynestosowną, gdybym ja tutaj dokonywał jakichkolwiek ocen innych kolegów, innych członków Rady Ministrów, bo jeżeli bym wystawiał im laurki, to i tak w oczach naszych słuchaczy i widzów jest to niewiarygodne, a jeżeli bym ich krytykował, to byłbym po prostu osobą raczej nieodpowiedzialną. Także
będziemy krytykować za
chwilę. Myślę, że to jest już rola mediów i rola naszych słuchaczy, aby oceniać tą sprawę. Natomiast też nie jest tak, że wie pan, że tutaj się nie udało niczego zrobić, że nie udało się niczego dobrego w ramach zmian w wymiarze sprawiedliwości do niczego dobrego doprowadzić. Także naprawdę nie sprowadzajmy tego w ten sposób i tak jak mówiłem, przyczyny są nie tylko...
O tych przyczynach za chwilę, panie ministrze, porozmawiamy. Łukasz Schreiber zostaje w naszym studiu. Słuchaczom dziękujemy, a my dalej rozmawiamy na rmf24.pl i w naszych kanałach społecznościowych. Panie ministrze, to poproszę o konkrety. Co dokładnie rząd wyśle do Komisji Europejskiej przed 16 sierpnia?
No tak jak powiedziałem panu.
Gotowy projekt nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym?
Być może, ale poczekajmy chwilę na ten projekt. Ja nad nim nie pracuję. Jak pan sam był tak dobry zauważyć, kieruję faktycznie zespołem programowania prac rządu.
Czyli pan nie widział tego projektu. Jego nie ma jeszcze zarejestrowanego w kancelarii premiera.
Tak, ja mogę się wypowiedzieć. Nie chciałbym tego robić wcześniej, kiedy ta ustawa trafi do zespołu, trafi po prostu do kancelarii prezesa Rady Ministrów i wtedy będziemy mogli o niej, myślę, że szeroko rozmawiać i bardzo wówczas jestem gotowy stawić się także u pana redaktora
Ale
na taką rozmowę.
Pytam o to dlatego, ponieważ prezes Kaczyński powiedział wprost, że ten projekt reformy wymiaru sprawiedliwości był już gotowy kilka miesięcy temu, bo pracowała nad nim wiceminister sprawiedliwości, minister Dalkowska. Jej w rządzie nie ma od kwietnia. Czyli ten projekt miał być gotowy w kwietniu. Dlaczego wtedy nie zaczęliście nad nim pracy i dlaczego wtedy nie zaczęliście reformować Izby Dyscyplinarnej? nie narażając Polski na cały ten spór z Komisją Europejską.
No nie, ale panie redaktorze, to też sobie powiedzmy jedno. Na tę chwilę niewykonanych wyroków TSUE w Europie jest około 50. Tak? Przodują w tym zwłaszcza kraje na południa, w Grecji jest chyba 12, potem tam
chce pan
Włochy 9,
że
Hiszpania,
ta zmiana
Portugalia
nie ma nic wspólnego
tak
z orzeczeniem TSUE.
Ja chcę powiedzieć jedno, że wie pan, nie ma co robić atmosfery histerii w tej sprawie, że Trybunał Sprawiedliwości wydaje jakieś postanowienie, w tym wypadku takie, z którym się absolutnie zresztą nie zgadzamy. Jak pokazuje rzeczywistość także innych państw Unii Europejskiej, to nie jest sytuacja wcale, że bezprecedensowa. Jest szereg wyroków, jak powiadam, ja mówię tylko o tych niewykonanych wyrokach, które mają inne państwa.
Ale Polska... będzie jakaś odpowiedź do 16 sierpnia wysłana do Komisji Europejskiej?
Na pewno będzie jakaś odpowiedź.
I co to
nie
będzie?
Zmienia... No, wie pan, no, ja
nie, właśnie to, co ja pan nie, mówi, odpiszecie, ja nie pracuję, a inni też nie wykonują
ja nie pracuję
wyroków
nad,
TSUE?
Nad odpowiedzią TSUE, także no, proszę mnie jednak zwolnić z tego pytania. Kiedy ona zostanie przedstawiona, to oczywiście bardzo, jak mówię, chętnie jestem gotowy rozmawiać, tylko zaznaczam jedno. Nie ma powodów do histerii z tego, że takie postanowienie się pokazało. Ono się wpisuje i to jest raczej powód do refleksji w to, że sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nie od dziś, nie względem Polski, a od, wie pan, od lat 60., 70. XX wieku stara się ingerować i zdobywać i poszerzać kompetencje swoje pozatraktatowo także. Na to sprawy zwracał uwagę nie tylko Polski Trybunał Konstytucyjny, ale i Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech. Na to zgłaszały sądy konstytucyjne,
ale
nie wiem, w Danii, we Włoszech,
zastrzeżenia
tak dalej, tak
instytucji
dalej.
Unijnych do działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, głównie do działania Izby Dyscyplinarnej. Mhm. Czy ta reforma, o której mówi prezes Kaczyński, z tego co pan wie, dotknie także KRS?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
A to możliwe, żeby to wycofać tak się także z tych przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa?
Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Panie redaktorze, nie znam takiego pomysłu i takiego postulatu. Nie
Powtórzę sądzę. Pytanie. Co zawiodło? Co się nie udało, że musicie się po 6 latach wycofywać z tych rozwiązań?
Ale nie,
skoro pan przekonuje, że to nie jest reakcja na orzeczenie TSUE i na ultimatum Komisji Europejskiej.
Bo to jest jakby sprawa dużo bardziej złożona. Znaczy,
nie, ona jest prosta. Przygotowaliście
nie jest prosta.
Reformę, która była świetna, a po 5 latach okazuje się, że jest niewystarczająco dobra.
Nie, od początku mówiliśmy, że to nie jest jakby koniec reformy wymiaru sprawiedliwości. To samo mówi
czyli minister... Czyli ta reforma będzie dalej idąca? No,
to samo mówi minister Zbigniew Ziobro w tym sensie, to samo mówi premier, to samo mówi lider naszego obozu, pan premier Jarosław Kaczyński, a więc tutaj jakby wszyscy się co do tego ze sobą zgadzają. Pan pytał o jakieś jedno z rozwiązań, które być może okazało się czy niewystarczające, czy nie najlepiej funkcjonujące. No tak, ale wie pan, jakby przyczyny oprócz tego, że można coś było lepiej zrobić, mają też swoje korzenie jakby w tym, w jaki sposób jest ta sprawa torpedowana, w jaki sposób się próbuje pewne jakby ustawiać taką sytuację, w której i sędziowie
panie
i inni
tak
mają
czy inaczej
obchodzić,
jest
nie zgadzać się z polskim prawem, z polskimi ustawami. No to jest, wie pan, no to też jest sytuacja, którą ciężko było zawsze przewidzieć, że będziemy mieli z nią do czynienia.
Panie ministrze, ale tak czy inaczej Izba Dyscyplinarna, jak mówi prezes Kaczyński, mm-hmm. musi być zlikwidowana, a z drugiej strony minister sprawiedliwości mówi, że Polska, dopóki on jest ministrem sprawiedliwości, nie ulegnie szantażowi Unii. Czy minister Ziobro może być dalej ministrem sprawiedliwości w tym rządzie?
Pan minister jest nim i myślę, że będzie w dalszym ciągu, ale to już...
A likwidacja Izby Dyscyplinarnej w tej retoryce ministra Ziobry nie będzie uleganiem szantażowi Unii?
Nie sądzę. Mam nadzieję, że nie to miałby na myśli pan minister.
Nie, minister Ziobro mówił wprost, być w Unii tak, ale nie za wszelką cenę w odniesieniu do, jak mówił, dyktatu TSUE.
Za wszelką cenę. Ja powiem tak, pomimo wszelkich spraw związanych i także moich wielkich obiekcji nieraz wobec tego, co robi Unia Europejska, nie tylko jakby kwestia takiego wychodzenia pozatraktatowego i narzucania Polsce różnych spraw, jak ta dotycząca postanowień TSUE, ale przede wszystkim jak sprawy na przykład związane, dla mnie najbardziej bulwersująca w tych ostatnich miesiącach, związana z pakietem mobilności, z uderzeniem w polskich przedsiębiorców, w nasz rynek transportowy. No, to są rzeczy, z którymi ja się fundamentalnie nie zgadzam, które mi się bardzo nie podobają i wobec których jestem bardzo krytyczny wobec Unii Europejskiej, ale Polska nie jest Wielką Brytanią, nie jest ani piątą gospodarką świata, ani nie ma takiej geopolitycznej sytuacji, żeby mogła sobie pozwolić na wyjście z Unii Europejskiej.
Kto będzie pisał projekt tej reformy wymiaru sprawiedliwości? Gdzie on powstanie?
Poczekajmy.
Czy to będzie pisał minister Ziobro, który mówi, że nie można cofnąć się ani o milimetr w sporze z Unią, czy kancelaria premiera?
Panie redaktorze, poczekajmy kilka dni i myślę, że na wszystkie pytania będzie można uzyskać odpowiedź.
Bo ze słów prezesa Kaczyńskiego wynikałoby, że te projekty były w szufladach już. No więc, Jeśli były, to czemu ich nie wyjmiecie i nie położycie na stole?
Panie, więc ja powiadam, poczekajmy kilka dni i będzie pan miał wszystkie odpowiedzi na swoje pytania.
A rację ma profesor Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, blokując częściowo już teraz działanie Izby Dyscyplinarnej, na co Zbigniew Ziobro odpowiada, że to jest właściwie łamanie polskiego prawa. Kto ma tu rację?
Nie sądzę, żeby pani prezes chciała łamać polskie prawo. Widzi pan, to też jest jakby kolejny dowód na taką niezależność, także w tym wypadku pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I to myślę, że też zadaje kłam tym różnym opowieściom, które można nieraz słyszeć w mediach, czy powtarzanych przez polityków opozycji.
Ale minister sprawiedliwości oskarża pierwszą prezes Sądu Najwyższego o łamanie polskiego prawa.
Bardzo proszę zapytać.
Pan mówi o niezawisłości pierwszej prezes i sądu.
Ja nie jestem rzecznikiem ministra sprawiedliwości, naprawdę.
Oddałby pan w ręce ministra Ziobry pisanie, reformowanie jego własnych reform?
Wie pan co? Pan minister Zbigniew Ziobro kieruje resortem sprawiedliwości i to jest sprawa jasna, że reformy wymiaru sprawiedliwości są w dużej mierze albo przez niego przygotowywane, albo
Minister Ziobro sugeruje, że to wszystko się nie udało, dlatego że stanęliście w pół drogi, że byliście zbyt miękcy, że nie poszliście ostrzej.
Panie redaktorze, naprawdę już wszystko powiedziałem na ten temat. No, każdy ma prawo oczywiście do własnej oceny sytuacji. Mhm. Na pewno prawdą jest to, że jakby stopień tego ataku także na kompetencje, znaczy w ogóle na zapisy. Mówimy o polskim prawie, o polskiej konstytucji, o polskich ustawach i o tym, jak można się temu sprzeciwiać, jeżeli ktoś, wie pan, nie uznaje zasad gry, w której funkcjonuje obojętnie, czy mówimy o sporcie, czy mówimy w tym momencie o sprawach tak poważnych, jak porządek konstytucyjny, to jest to sytuacja bardzo niedobra.
Nie wie pan, w którym momencie uznaliście, że ta reforma jednak nie jest tak dobra, nie wyszło nam to?
Ale wie pan, to mówimy jakby zupełnie co innego od początku, że ta reforma jest niedokończona, że ta reforma jest czymś, co nie chodzi, że stanęliśmy w pół drogi, ale rzeczywiście wszystko jeszcze nie zostało zrobione, więc jakby nie wiem, skąd jest ta sensacja czy zaskoczenie z tego powodu. I od wielu miesięcy, wie pan, mówiliśmy o tym, że trzeba kontynuować dalej zmiany, jeżeli chodzi o reformę sprawiedliwości, ale czy naprawdę uważa pan, że okres pandemii na przykład był okresem takim, w którym rzeczywiście to było najbardziej pilną sprawą, żeby przeprowadzić...
Chce pan powiedzieć, że gdyby nie pandemia, zreformowalibyście Izbę Dyscyplinarną rok temu?
No myślę, że te zmiany, gdy chodzi o szybkość przeprowadzanych...
To po co doprowadziliście do tego sporu z Unią Europejską?
Ale to nie my doprowadziliśmy do jakiegokolwiek sporu. To jeżeli pan jest tak dobry stwierdzić, to Unia Europejska sobie, czy też w tym wypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uzurpuje prawo zupełnie pozatraktatowe, nie zważając na polską konstytucję, nie zważając także na zapisy, tak jak mówię, traktatowe, do stanowienia reform wymiaru sprawiedliwości. To naprawdę porządek, funkcjonowanie sądów, to nie jest zajęciem, nie jest kompetencją Unii Europejskiej.
Ostatnie pytanie w tej sprawie. Pana zdaniem to nie jest wywieszenie białej flagi?
Nie, absolutnie nie.
Po prostu poprawienie, kosmetyka.
Nie mówię, że to będzie kosmetyka. No naprawdę proszę poczekać te kilka dni i rozmawiajmy o wówczas już konkretnym pakiecie. Wie pan, no proszę zrozumieć moją sytuację. Pan premier Jarosław Kaczyński przekazał bardzo ważne informacje. Na dniach się tego możemy spodziewać. Ja nie jestem osobą, która za to odpowiada. No trudno, żebym w tym momencie, kiedy ten dokument nie jest przygotowany, wychodził i opowiadał, co w nim będzie zawarte. No.
Okej. Okay. Czy pana zdaniem Zjednoczona Prawica jest na największym wirażu od samego początku, od 6 lat, w sytuacji, kiedy musicie rozwiązywać problem właśnie wymiaru sprawiedliwości w pewnym sporze premiera ze Zbigniewem Ziobrą, a z drugiej strony nie ma poparcia porozumienia dla Polskiego Ładu i dla ustaw podatkowych. To jest potężny kryzys?
To wie pan, to już pan jako dziennikarz lubi używać tutaj takich porównań. Ja bym powiedział tak, no jakby no trudno się spodziewać, nie, po stronie Prawa i Sprawiedliwości tego, że nie będzie chciała, że nie będziemy chcieli robić tego, co obiecaliśmy Polakom, co zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej, czy tego, co, do czego się zobowiązywaliśmy przed nimi, tak jak kwestia założeń, mówi pan o Polskim Ładzie.
A Polski Ład wisi na włosku?
Nie sądzę, żeby wisiał na włosku. To są rozwiązania, przypomnę, pod którymi stanęli i podpisali się także wszyscy nasi koalicjanci. Także premier Gowin, którego pan tutaj wymienia.
To prawda, choć od razu dzień czy dwa dni później od razu mówił o ulgach dla przedsiębiorców, o wyrównywaniu finansowania dochodów samorządów. Ale faktycznie Gowin się pod tym podpisał.
Podpisał się pod tym, stanął na konferencji, tłumaczył zmiany i powiem szczerze, że ja nie rozumiem takiej postawy, bo jak powiadam, to cały czas leżało na stole. Te rozwiązania były doskonale znane naszym partnerom. To nie było
zaskoczenie
kogoś.
A możliwe są teraz zmiany w tej części podatkowej, żeby wyjść naprzeciw żądaniom porozumienia?
Ale jeżeli chodzi o zmiany, o część podatkową, to przecież pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił taką propozycję zmian. To dotyczy zachęty, bo o kim mówimy jakby w szczególności, co ja jestem też w stanie najbardziej zrozumieć tą sytuację, zwłaszcza o osobach samozatrudnionych na JDG, tych, które mają te dochody stosunkowo powiadam nieduże, bo mówimy o tej skali tak między tam o 6-7 tysięcy, a tam nie wiem 10-11 tysięcy złotych i tak nawet tam trochę więcej i że one trochę stracą i że ja rozumiem, że to nawet 200 zł stracić to jest dużo. Natomiast zwrócę uwagę, że jest tak dzisiaj, że nie ma tylko, jak pan wie, możliwości dla przedsiębiorcy rozliczania się na liniówce, tak? Część rozlicza się, nie wiem, na karcie podatkowej, część na skali podatkowej, ale jest jeszcze opcja ryczałtu. I to jest propozycja przede wszystkim dla tych wszystkich osób.
No i jeśli chodzi o ryczałt z wyliczeń Konfederacji Lewiatan, wszyscy tracą od 25% do 33%.
Nie, wie pan co, nie znam tych wyliczeń, ale moim zdaniem one się opierają na błędzie. To znaczy na błędzie, który nie zakłada tych zmian, które zostały zaproponowane przez pana premiera.
Ale czy te propozycje,
ta zmiana jest bardzo istotna, myślę, bo rzeczywiście na ryczałcie wszyscy by stracili w sytuacji, gdyby składkę zdrowotną na poziomie 9% odliczyć, bo czym się różni ryczałt od pozostałych tych, że tutaj mamy od przychodów liczone.
Jeden z postulatów Jarosława Gowina i porozumienie jest taki, aby składkę zdrowotną, choćby przy rozliczaniu liniowo, była liczona od średniego wynagrodzenia, a nie od przychodu. Czy to jest możliwe? Czy pójdziecie... I jeszcze tu jest pole kompromisu między premierem Morawieckim a wicepremierem Gowinem.
Myślę, że tak, jeżeli to byłby główny problem, bo to jest, zwracam uwagę, właśnie pomysł premiera Mateusza Morawieckiego, by doprowadzić do takiego rozwiązania. Przy czym my mówimy o wzroście o 1/3 całego podatku ryczałtowego. Czyli na przykład, jeżeli mamy ryczałt na handlu 3%, to zamiast to będzie to 4%, tak? Czyli, czyli wie pan,
no i tutaj dojdzie wtedy handel detaliczny 3%, przy przychodach 100 tysięcy wzrost opodatkowania o 31%.
Jako 31%. No, no mówimy o 1%, tak? Czyli że ktoś zapłaci zamiast 3, to zapłaci 4% łącznego podatku, który mówi o tym, czyli w tym...
W pana ocenie jest jeszcze możliwość spotkania się w pół drogi z oczekiwaniami porozumienia, czy to, co położył na stole minister Kosiński w ustawach podatkowych, jest tą sprawą zamkniętą?
To, co mówi pan premier Gowin, wcale nie jest tak, by było korzystniejsze dla wszystkich od tego rozwiązania, o którym ja mówię. Dlaczego? Dlatego, że mamy masę osób, które na ryczałcie dorabia sobie i dla nich wzrost o 500 zł z kolei, ten niezależny od dochodów, by spowodował to, że oni będą dużo bardziej stratni albo wręcz powiedzą, że w takim wypadku to nam się nie opłaca. Więc wie pan, tu jakby ta propozycja, która jest, ten wzrost, to daje naprawdę, proszę zobaczyć, jakie stosunkowo niskie podatki. A ryczałt rozszerzyliśmy od 150 tysięcy euro, jak było za rządów naszych poprzedników, do możliwości do 2 milionów euro. Tak?
Co się stanie, panie ministrze, jeśli porozumienie Gowina nie zagłosuje za rozwiązaniami podatkowymi?
No wie pan, jeżeli ktoś jakby uderzy jakby w całą tą reformę, spróbuje wrócić, to będzie sygnał, że prawdopodobnie nie chce należeć do tej większości, bo z jednej strony oczywiście wszyscy mówimy, że o co idzie dzisiaj ten spór, o składkę zdrowotną, tak? Nie o to, bo jakby też spróbujmy to w dwóch słowach
wyjaśnić. Ale to będzie koniec koalicji rządowej w tym...
No to ja będę jakby kończył koalicję z kimkolwiek rządową, natomiast no wydaje mi się, że jeżeli ktoś zechce storpedować ten pomysł, no to rzeczywiście pole do dyskusji o udziale w rządach będzie bardzo niewielkie.
A macie gwarancję, że bez porozumienia da się przyjąć te rozwiązania? Pytam o głosy choćby lewicy.
Rzeczywistość pokazuje, że i bez głosów lewicy na każdym posiedzeniu mamy większość póki co. Więc ja nie mam ochoty zakładać scenariusza, że to się zmieni. Sądzę, że ta większość będzie utrzymana. Sądzę, że dla tych rozwiązań ona także się znajdzie. Ale ja bym chciał tylko wytłumaczyć jedną rzecz, bardzo krótko. To nie jest absolutnie tak, że my teraz wymyśliliśmy sobie, żeby nałożyć podatki na przedsiębiorców jakieś, dołożyć czy dla osób najlepiej zarabiających. To, co mówimy dzisiaj, to tylko jedno, panie redaktorze, to, że ta składka zdrowotna, skoro chcemy mieć służbę zdrowia, która ma funkcjonować lepiej. Wszyscy się co do tego zgadzają. 7% PKB na służbę zdrowia. Jasne, wszyscy są za. No ale, przepraszam bardzo, to jasno wynika, że musimy mieć te środki zabezpieczone. Cała sprawa z Polskim Ładem, z podatkami, absolutnie nie jest taką, że państwo sięga po pieniądze obywateli. Wręcz przeciwnie. 8 miliardów zostanie w rękach Polaków.
Prezes Kaczyński mówi, nie jesteśmy jako państwo Polaków zainteresowani tym, by ludzie za zyski podatkowe budowali sobie domy w Alpach. Zna pan kogoś, kto zarabiając 8 tysięcy netto ma dom w Alpach?
Oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie. I oczywiście, że nie do nich się odnosił, nie o nich mówił pan premier Jarosław Kaczyński. Może co najwyżej o szefach jakichś dużych firm zatrudnionych, zarabiających po 200 tysięcy miesięcznie, bo dzisiaj
osoby zarabiające po 200 tysięcy wynagradzane za swoje kompetencje, tak, umiejętności miałyby nie kupować domów w Alpach?
Mogą, ale panie redaktorze, mogą sobie kupować, co im się żywnie podoba. I to jest kapitalne pytanie. O co chodzi? One nie zapłacą wyższych podatków. Dzisiaj jest tak, i to miejmy tego świadomość, że osoba, ten tam menedżer, który zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie, płaci niższe podatki niż pani w sklepie na kasie, która zarabia 3 tysiące brutto. No to wie pan. I o czym mówimy? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ składka zdrowotna osiąga maksymalny poziom przy osobach najniżej zarabiających, a tych, które zarabiają najwięcej, minimalny poziom. No i czy to jest
według
uczciwe?
Według porozumienia Gowina nawet 3,5 miliona przedsiębiorców zapłaci wyższe podatki.
Panie redaktorze, to są absolutnie wyliczenia.
Wicepremier waszego rządu.
To są wyliczenia, które nie mają podstaw w rzeczywistości jednak. Ja zwrócę uwagę, że 18 milionów Polaków zapłaci mniej.
Ale zawsze musi zapłacić ktoś znacznie więcej, żeby tym 18 milionom było lżej.
Bo budżet w tym wypadku będzie stratny. Oczywiście. I teraz
budżet samorządów także.
Także, to chętnie o budżecie samorządów porozmawiam. I teraz dochodzimy do jednej sprawy. Dlaczego część przedsiębiorców, bo 40% przedsiębiorców zyska na tych rozwiązaniach, osób, które są na JDG, tak? Już nie mówiąc, kto jest samozatrudniony, a kto jest przedsiębiorcą. A więc 40% zyska, dla iluś będzie to neutralne i ileś rzeczywiście procent przedsiębiorców może być stratne, ale po pierwsze, mogą skorzystać z tego i przejść na ryczałt, tak? I wtedy już nie będą wcale tak stratni, a po drugie, mogą...
Niech pan to wytłumaczy wicepremierowi Gowinowi.
No, oczywiście, że to tłumaczymy, a po drugie staram się panu jedną rzecz wytłumaczyć tylko, że jakby ten opór wzbudza to, że składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczana, tak jak jest dzisiaj często. I efekt jest taki, że osoby na umowie o pracę płacą, bo przecież nie może pan, jeżeli jest zatrudniony na umowę, no nie wiem, czy pan jest, to już nieważne, nie może nikt, kto jest na umowę o pracę, uznać sobie, że odpisze sobie składkę zdrowotną, prawda? A osoby, które są na JDG, mogą to
Panie
zrobić.
Ministrze,
no i to jest ta zmiana, która powoduje, jak rozumiem, takie zbulwersowanie części opinii publicznej. No tylko zwracam na to uprzejmie uwagę, że jeżeli chcemy mieć służbę zdrowia na innym, wyższym poziomie, no to, przepraszam bardzo, to także takie są tego konsekwencje.
Obawiam się, że pacjenci mieliby duże wątpliwości, czy na pewno od tego, że zapłacą wyższą składkę,
dobrze,
będą
czyli mniej
krócej...
powinniśmy przeznaczać na służbę zdrowia pieniędzy? Nie, no panie redaktorze, znaczy jakby, bo z jednej strony zawsze i także w RMF-ie to słyszę ile razy, jak, że trzeba zwiększać nakłady na służbę zdrowia, że trzeba tutaj to dotować, że lekarze muszą więcej zarabiać, ci muszą więcej zarabiać. Wszyscy to słyszymy.
Ktoś musi za to zapłacić.
Nie, no, ale wie pan, no ale... W jaki sposób chcielibyśmy inne to zrobić, niż także zapewnienie tego, że każdy z Polaków, bo o to chodzi, że każdy z Polaków ma zapłacić składkę zdrowotną. No to jeżeli to jest uderzenie w kogoś, no to przepraszam, przecież ci ludzie w taki sam sposób korzystają ze służby zdrowia, jak ci, którzy są zatrudnieni
Panie
na umowach o pracę.
Panie ministrze, czy pan wie, w jaki sposób narkobiznes planuje kupić telewizję w Polsce?
Nie wiem, ale wie pan, ale...
Bo to jest argument prezesa Kaczyńskiego, że dla wprowadzenia ustawy Lex Anty TVN.
Nie, no, panie redaktorze, znaczy pan, tak. Pan sprowadza sprawę do...
Nie, ja tylko prezes Kaczyński.
Nie, pan spróbuje sprowadzać sprawę do
to może inaczej,
do
to dobrze, nie do śmiechu. Czy w takim wypadku potrafi mi pan w dwóch zdaniach wytłumaczyć, dlaczego stację telewizyjną w Polsce będzie mógł mieć kapitał rumuński, a nie amerykański?
No tak, no, widzi pan, to RMF ma jaki kapitał? Niemiecki, zdaje się, tak?
Pytam pana o to, dlaczego
ciekawy,
ograniczacie to tylko do europejskiej
właśnie, no to
obszaru
ja panu,
gospodarczego.
Ja panu odpowiadam.
Dlaczego amerykański kapitał nagle rządowi PiS-u przeszkadza?
A czy grupa, która ma udziały, która kontroluje udziały w RMF-ie, protestuje przeciwko takiemu prawu w Niemczech, które jest? Wie pan, no bo to jest jakby dla mnie jednak sytuacja nie do końca zrozumiała. Te przepisy, na których się opieramy, są takim mniej więcej bardzo podobnymi do tych, które
obowiązują... Te przepisy,
obowiązują...
pana zdaniem, w tym tygodniu będą uchwalone bez zmian.
To ja tego nie wiem, bo nie jestem marszałkiem Sejmu,
ale pan
Sejmu,
będzie głosował
który...
nad tym rozwiązaniem.
Nie jestem marszałkiem Sejmu, który ustala harmonogram obrad, a tego zdaje się póki co jeszcze przed konwentem nie jest nam znane, oprócz głosowań. Ale jakby dojdźmy do sytuacji zasadniczej. Mówimy o Austrii, na której w jakimś sensie się wzorujemy i w Niemczech i we Francji one są bardziej rygorystyczne. I właśnie tego dotyczą. Mówimy o sytuacji, gdzie do roku 93...
Po co wprowadzać, panie ministrze, do tej dyskusji argument narkobiznesu?
Ale panie redaktorze...
Po co ta sugestia, że
pan premier...
Szemrany
pan
kapitał chce
pan premier,
przyjmować media w Polsce?
Pan premier oczywiście się odniósł do sprawy słusznej, że biorąc... Ja też na to w ten sposób patrzę. No jeżeli widzimy ataki ataki ze strony, no niestety jak się wydaje, także inspirowane przez nieprzyjazne Polsce państwa.
Stany Zjednoczone?
Panie redaktorze, no mówię w tym momencie o tym cyberataku na polski rząd, na polskich ministrów. Jeżeli widzimy takie rzeczy, które się dzieją, to rozumiem, że należy myśleć nie tylko jak już jest problem i sytuacja jakaś się stanie, tylko przewidywać także inne niebezpieczeństwa.
Zmian nie będzie w tym projekcie.
Wie pan co, no, ale my jesteśmy gotowi, bo to jest projekt poselski, zresztą nierządowy, na pewnego rodzaju dyskusję. I jesteśmy gotowi na to, przecież także na poprawki, jeżeli są dobre. Na przykład przypomnę o poprawce Pawła Kukiza, czy posłów
Poprawka
Kukiz
rozszerzająca 15. o kraj OECD została odrzucona.
Dobrze, ale mówię o tym, że na przykład no, nikt chyba już nie ma w związku z tym wątpliwości, że to jest jakaś chęć kupienia przez, nie wiem, spółki Skarbu Państwa tych udziałów. Absolutnie nie. Dobrze pan wie i chyba akurat pracując w tej stacji może to pan potwierdzić, że to przecież nie będzie miało znaczenia ani dla tych pracowników, ani dla odbiorców, czy teraz będziemy mieli do czynienia tam z kapitałem amerykańskim, czy polsko-amerykańskim, czy amerykańsko, nie wiem, niemieckim, no, czy jak pan chce, amerykańsko-rumuńskim. Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie jest tylko jedno i jedna sprawa, że nie może mieć ponad 49% udziałów w mediach, ponad 49% państwo spoza Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
I dlatego i wracam tyle. Do tego pytania, czyli kapitał rumuński może, kapitał amerykański nie może.
Ale Rumunia jest w Unii Europejskiej. No ma pan rację, no zgoda.
Jeszcze jedno, panie ministrze, ostatnia rzecz, bo premier Kaczyński zapowiedział z obostrzenia dla osób niezaszczepionych, by iść w kierunku, to jest zapowiedź pójścia w kierunku rozwiązań francuskich?
Myślę, że pan premier zasugerował, że pewne rzeczy mogą się okazać konieczne do wprowadzenia. Jakby
właśnie takie twarde powiedzenie, niezaszczepieni nie wchodzą do restauracji, do kina, na basen?
Ta dyskusja, z tego co wiem, jeszcze nie ma ostatecznej konkluzji. I zresztą
ale to jest sygnał, że pójdziemy w tą stronę?
Nie, to jest sygnał rzeczywiście, że takie rzeczy są poważnie rozważane, że Rada Medyczna je sugeruje, która działa przy premierze.
Wie pan, no, mamy powstaje dzisiaj taki dobry projekt w kancelarii
nie powstaje
premiera?
Żaden, przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo, żeby na razie powstawał jakiś projekt. Wiadomo mi, że jeżeli będą ostateczne decyzje, to zostaną przedstawione przez, rozumiem, ministra zdrowia i zaproponowane. I wtedy będziemy o nich dyskutować.
Ale to jest tylko straszak Jarosława Kaczyńskiego, czy
realna
decyzja?
To nie chodzi o straszenie, wie pan, ale chodzi o to, że oczywiście, że chodzi chyba nam wszystkim o to, także myślę dziennikarzom, także panu i mnie i naszym słuchaczom, żeby jak najwięcej Polaków się zaszczepiło. I to jest prawda. Przekroczyliśmy 35 milionów dzisiaj.
Niespełna 50%.
No nie, trochę więcej, bo wie pan, bo pierwszą dawką jest zaszczepionych tam blisko 19 milionów osób.
Mówię w pełni zaszczepionych.
No tak, tak. No ale no to, czyli jest szansa, że oni ale będą jednak w pełni zaszczepieni.
Tą informację od prezesa Kaczyńskiego odbiera w ten sposób, jeśli się szczepienia zatrzymają, trzeba będzie wprowadzić takie rozwiązania drastyczne?
No, przynajmniej jest to rozważane, tak jak jest w wielu krajach Unii Europejskiej rozważane. No, naprawdę nie chciałbym tutaj przesądzać, zwłaszcza, że akurat na tą sprawę mam bardzo umiarkowany wpływ, ani nie jestem specjalistą w tym, więc żeby w tym momencie jakby zabierać głos i przesądzić, że będzie wprowadzone jakieś obostrzenie czy jakaś restrykcja. No na pewno to jest ten moment, w którym musimy dokonać maksymalnej mobilizacji, żeby jeszcze zwiększyć ten poziom. No wszyscy chcielibyśmy, widać, że to się dzieje od początku. Przecież kiedy szczepionka wchodziła, to 27% Polaków w pierwszych sondażach deklarowało, że się zaszczepi. Dziś deklaruje to 70%.
Ale się nie szczepią.
A właśnie, no więc jest tutaj pole tych osób, jakby zmobilizować tych, które są nawet jakoś przekonane, a jednak ciągle nie idą pewnie z różnych powodów, żeby jednak jak najszybciej się zdecydowały na przyjęcie szczepionki, także dlatego, że nie trzeba czekać w wielkich kolejkach.
Już nie trzeba,
kolejkach.
Są dostępne. Dziękuję pięknie.
No i Łukasz, o szachach nic nie było i tutaj widzi pan, no i tak.
O szachach. Poza anteną zaraz porozmawiamy o sukcesie Jana Krzysztofa Dudy.
No, dziękuję
pięknie. Łukasz Schreiber, minister, członek rządu. Dziękuję pięknie.